Gość dnia Radia Gdańsk.
Naszym dzisiejszym gościem jest metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Gdańskiego.
Rozmawiamy w dniu wyjątkowym, 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, ale chciałbym też taki akcent postawić nie na śmierć, ale na życie. Dzień Wszystkich Świętych, a nie Dzień Zmarłych, bo często słyszę też takie wypowiedzi, spotykamy się w Dniu Zmarłych. Jaka jest tak naprawdę różnica między tak stawianymi akcentami?
No w pierwszym rzędzie, jak sam pan redaktor zauważył, Dzień Wszystkich Świętych to nie jest dzień śmierci, tylko dzień życia. Wiemy, że człowiek, arystotelesowska definicja człowieka to człowiek jest złożony z duszy i ciała. Ciało owszem obumiera, ale dusza pozostaje, więc jest to święto tych, którzy przeszli przez śmierć, którzy przeżyli swoje życie zgodnie z wolą Bożą, którzy starali się przede wszystkim to życie dobrze wykorzystać dla dobrych celów, czyniąc jak najwięcej dobra po to, żeby osiągnąć cel, którym jest właśnie zbawienie. I stąd to są wszyscy święci, których Pan Bóg przyjmuje do swojej wiecznej chwały. Oczywiście to powołanie jest powołaniem każdego człowieka. Pan Bóg chce każdego zbawić. Po to przecież posłał Jezusa Chrystusa, swojego Syna, żeby zbawić każdego człowieka. A więc ta świętość, czyli bycie świętym, jest powołaniem każdego człowieka. Oczywiście nie wszyscy, przeżywając swoje życie, od razu zasługują na tę świętość. Dlatego jest coś takiego jak czyściec, a więc czas przejściowy, żeby się oczyścić z tego, co nie było godne tej świętości, ale poprzez ten czas, żeby się przygotować na tą ostateczną świętość. I tak stąd Dzień Świętych, Wszystkich Świętych, to wszyscy święci, bo mamy tych kanonizowanych, beatyfikowanych, tych, którzy są na ołtarzach, a przecież oprócz tego są wszyscy inni święci, którzy dotarli na ostateczne spotkanie z Bogiem i są w Jego chwale. A więc tutaj ten dzień podkreśla, że jest to dzień wszystkich świętych, tych proklamowanych, nieproklamowanych. Pan Bóg najlepiej wie, kto jest świętym, bo przyjmuje ich do swojej chwały. A śmierć, wracając jeszcze do tego, jest tylko taką, to nie jest unicestwienie życia ludzkiego. Bo życie nigdy nie umiera, umiera tylko ciało. I jest tylko przejściem właśnie ku tej wieczności. Dlatego dzisiaj w tym Dniu Wszystkich Świętych jakoś tak wracamy myślą do tych, którzy są przed obliczem Pana Boga. Jeśli weźmiemy Apokalipsę świętego Jana, który tam mówi, że miałem w tej wizji, widziałem te zastępy i męczenników, i wyznawców, i wszystkich innych, którzy jak gdyby maszerowali przed tronem Bożym, czy znajdowali się przed tronem Bożym, oddawali cześć Barankowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, jako wyraz wdzięczności za to, że Chrystus oddał za nas swoje życie i wykupił nas z niewoli grzechu. I to, co potem święty Paweł mówi, że w liście do Rzymian, że zostaliśmy zanurzeni we krwi i śmierci Jezusa Chrystusa po to, byśmy razem z Nim zmartwychwstali. I ten Dzień Wszystkich Świętych to jest ten dzień tych, którzy nas wyprzedzili, tych, którzy są już pod nogą i tych, którzy się za nami wstawiają.
Nawet jak ksiądz arcybiskup mówi, to uśmiecha się, mówiąc o świętości, no bo przecież świętość to jest radość, prawda? Ja się zastanawiam, dlaczego współcześnie kontestuje się to, w co wierzą ludzie wierzący, na rzecz tych niewierzących. No bo sam ksiądz arcybiskup powiedział, że świętość jest dla wszystkich, dla tych, którzy Pana Boga poznali, ale dla tych, którzy może jeszcze na tej drodze nie spotkali takiego świadectwa.
No myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że kiedy już sięgamy, Apokalipsa jest takim wskazaniem dla nas, że jest ten świat duchowy, świat, który zmierza ku Bogu, i jest ten świat drugi duchowy, któremu przewodzi szatan, zły duch, który robi wszystko, żeby też człowiekowi nie pozwolić dotrzeć do Boga. To szatan, to zły duch, to ten, który się sprzeniewierzył Panu Bogu, który chciał być jak Bóg. I dlatego, tak jak znamy przynajmniej z Pisma Świętego, został strącony, bo jest przeciwnikiem. I dlatego ta walka się dokonuje nieustannie. Szatan, który odciąga człowieka od tej świętości, odciąga człowieka od dobrych rzeczy, to szatan podpowiada złe rzeczy. To szatan jest źródłem nienawiści, braku miłości, odrzucania drugiego człowieka, przemocy nad drugim człowiekiem i tak dalej, i tak dalej.
A tu pozwoli, ekscelencja, że ja wejdę w to, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. I wielu współczesnych ludzi uważa, że Pan Bóg jest miłosierny, wybacza, Ale też zadają sobie pytanie, dlaczego dopuszcza do tych spraw złych, które ekscelencja obarcza właśnie szatana. Taki dualizm w tym świecie jest, on jest od początku tak naprawdę.
Ten dualizm jest i z jednej strony ten dualizm pozwala nam zrozumieć, pozwala nam wykorzystywać naszą inteligencję do tego, byśmy szukali to, co jest dobre, unikali tego, co zła. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Pan Bóg respektuje naszą wolę. I on nigdy nie będzie nas zmuszał, bo byłby policjantem, gdyby chciał nas kontrolować w tym wszystkim, co robimy. Po to nam dał wolną wolę, po to dał nam inteligencję, po to dał nam naszą godność i wszystkie dane, żebyśmy mogli wybierać. A wybierając, my właśnie zasługujemy na niebo. I Pan Bóg oczywiście widzi to wszystko, co człowiek robi. I on oczywiście mógłby interweniować, ale wtedy odebrałby człowiekowi wolność. Wtedy człowiek powiedziałby, że ja nie jestem wolny, bo mnie determinuje Bóg. Dlatego Bóg wychodzi inaczej do człowieka. Bóg zawsze proponuje, Bóg zawsze roztacza nowe drogi przed człowiekiem, nowe perspektywy. I taką perspektywą jest właśnie Jezus Chrystus, perspektywą zbawienia. Bóg okazuje nam cały czas swoją wielką miłość. Bóg stawia na naszej drodze wielkie znaki, jakimi są święci, o którymśmy mówili wcześniej. Bóg właśnie daje nam miłosierdzie, okazuje nieustannie miłosierdzie, bo wie, że my jesteśmy słabi i wie, że nawet jeśli bardzo często otwieramy się na tego Boga i chcemy, szukamy prawdy, szukamy dobra, szukamy tego, co jest najważniejsze, to jednak upadamy, bo ten szatan gdzieś nas nieustannie dołuje, czy sami podejmujemy złe decyzje. Dlatego Pan Bóg znowu wchodzi ze swoim miłosierdziem, żeby nas ratować, żeby nam przebaczać wszystkie grzechy, żeby nas oczyszczać i jak gdyby, to, tak jak mówi święty Paweł, swoją miłością przepalać wewnątrz, oczyszczać z tego, co jest złe, co nas osłabia i dawać nam możliwość właśnie szukania tego, co jest dobre. A więc znowu zwracanie swojego serca ku Bogu.
Logika świętości według Pana Boga jest zupełnie inną logiką niż człowieka, który chce budować to według swojej pewnej myśli, co nie udaje się chyba mu w tej codzienności.
Dokładnie tak jest. No zresztą Jezus to wielokroć powiedział, że Boże myślenie nie jest myśleniem ludzkim, ani myślenie ludzkie nie jest myśleniem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że bardzo proste, no człowiek jest ograniczony zmysłami i myśli jako człowiek cielesny. Bardzo, bardzo mocno to święty Paweł znowu podkreśla w swoich listach, że człowiek jako ta istota cielesna, ona myśli na sposób bardzo cielesny. Natomiast Pan Bóg jest duchem i Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy bardziej na serce człowieka, na sumienie człowieka, na ducha człowieka niż na ciało. Ciało jest dodatkiem dla człowieka, nie? I dlatego Pan Bóg inaczej myśli. Grzech, który na przykład człowiek popełnia go najpierw w sercu. A zmaterializowanie tego grzechu jest tylko już konsekwencją tego grzechu, który się dokonał w sercu. Dlatego Pan Bóg stara się działać na serce już, nie? Wcześniej. Dlatego jest to inne zupełnie myślenie. Pan Bóg chce uzdrowić serce człowieka po to, żeby człowiek był zdrowy duchowo.
Zaczęliśmy od świętości i od świętych i myślę, że warto o tym mówić. Świętość. Myślę, że to jest ciekawe zagadnienie i wspomniał ekscelencja o tym, że trzeba dążyć do tej świętości i że Kościół stawia tych świętych nam za pewien wzór. I tych świętych rzeczywiście w historii Kościoła jest tak dużo, że każdy może wybrać kogoś dla siebie. Czy ma ksiądz arcybiskup takiego swojego świętego, który go wspiera?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to nawiążę jeszcze do słów świętego Jana Pawła II, ale to też inni mówili o tych słowach, że świętość jest nam dana, ale i zadana. Dana no jako dar, ale zadana w sensie takim, że my tę świętość musimy budować każdego dnia, to znaczy swoim postępowaniem. I tutaj na tej drodze ważne, żeby były takie przykłady tej świętości, czyli ci, którzy to życie tak jak my przeżyli, no, mierząc się z różnymi wyzwaniami, trudnościami i tak dalej. Ja osobiście mam nawet wielu świętych, bo trudno mieć jednego świętego. Mam przede wszystkim swojego patrona, świętego Judę Tadeusza, apostoła, który jest męczennikiem i który, często mówimy, jest od spraw trudnych, może nawet beznadziejnych i który pomaga i on pomaga w wielu rzeczach. Do niego się zwracam i proszę o jakieś wsparcie, kiedy są trudne rzeczy. Też na przykład mam świętego Wincentego Palottiego, to święty z pierwszej połowy XIX wieku, który był kapłanem rzymskim, który całe swoje życie poświęcił właśnie w służbie świeckim, biednym, potrzebującym, który sobie za cel swojej działalności obrał ożywianie wiary i miłości w innych ludziach, nie? W tych wszystkich, którzy może tę wiarę utracili i tę miłość utracili. A więc robił wszystko, żeby właśnie ich doprowadzić na nowo do ożywienia tej wiary i miłości. Myślę, że to zresztą kwestia, która jest bardzo ważna dzisiaj. Jeśli mówimy też między innymi o świętości, że mało ludzi chodzi do kościoła, czy nie chce chodzić do kościoła, bo utracili wiarę. A jak utracili wiarę, to też nie czują potrzeby świętości. Dlaczego? Dlatego, że zbyt się skoncentrowali na sprawach doczesnych, materialnych. To mi wystarczy. Czyli Pan Bóg jest zastępowany tymi bożkami, które są na co dzień wokoło i dlatego nie czują już tej potrzeby. Ale wracając jeszcze do świętych, no to mamy bardzo dużo różnych innych świętych, których ja osobiście też wzywam i świętego Antoniego w sytuacjach bardzo trudnych, bo jest taki...
Pomaga, bo to powiem szczerze, sam doświadczyłem ostatnio nawet.
Ja osobiście wielokrotnie doświadczyłem tej pomocy takiej bezpośredniej świętego Antoniego także. No na przykład bliskim jest ojciec Pio, tak, który no, męczennik konfesjonału, ja to tak troszkę go nazywam. No cały szereg innych świętych, nawet i polskich świętych mamy, i święty Stanisław biskup, i święty Stanisław Kostka, patron młodzieży, no i moglibyśmy tu wielu wymienić.
I święty Wojciech, ale święty... do tego wrócimy w naszej późniejszej części rozmowy. Ekscelencjo, przyglądając się, chodząc po cmentarzach trójmiejskich, mam wrażenie, że z tą naszą wiarą nie jest najgorzej. Bo widzę mnóstwo ludzi, którzy przychodzą na groby, zapalają świece, modlą się, kładą kwiaty. Czy to jest tylko taka pobożność, która wyrosła z naszej tradycji, a nie pogłębiona? Jak ksiądz arcybiskup to tłumaczy i jak powinniśmy rozumieć ten dzień?
Cześć zmarłym zawsze była w człowieku taką prerogatywą i widzimy to nawet w historiach starożytnych ludów, gdzie zawsze na groby chodzili. Kiedy się czyta historię Rzymu, starożytnego Rzymu i tak dalej, to do katakumb czy na cmentarze zanosili też pokarmy. Gdzieś było to wierzenie ciągle, że zmarli żyją. I to było słuszne, jakieś przeczucie, że ci zmarli, oni owszem odeszli od nas fizycznie, ale oni żyją ciągle, gdzieś są pośród nas, dlatego ciągle było gdzieś to pragnienie, żeby też ci zmarli, którzy odeszli od nas, żeby nam pomagali i wspierali. I dlatego po dzień dzisiejszy jest to chrześcijaństwo, więc wiara katolicka jeszcze bardziej to jakoś tak podkreśla tę wspólnotę, czy wspólnotę ze zmarłymi, świętych obcowanie, wspólnotę ze zmarłymi. Dlatego na cmentarzach widzimy bardzo dużo ludzi i bardzo dobrze, że tak jest w okresie tutaj wszystkich świętych, Dnia Zmarłych, Zaduszki, czy też w ciągu roku widzimy, no lampek pełno jest zawsze przez cały rok, czyli ta cześć do zmarłych jest. Oczywiście ona nie zastępuje naszej wiary. Dobrze, że wszyscy chodzą, nawet i ci, którzy mniej wierzą, czy w ogóle nie wierzą, oni też chodzą na cmentarz. Ale samo przebywanie na cmentarzu, ono zawsze wzbudza pewną refleksję, co będzie ze mną po śmierci. I to jest pierwsze pytanie o wiarę. To jest jedno z pierwszych pytań o wiarę, co będzie ze mną. Czy jest coś po śmierci, czy jest jakieś inne życie? Jeśli ja nie mam wiary, no to ja nie mogę sobie znaleźć odpowiedzi. Bo nie mogę jej znaleźć, bo nie wierzę. A jeśli ja wierzę, no to mi się otwiera właśnie cała ta perspektywa życia wiecznego, która jest rzeczywistą perspektywą. To nie są tylko przypuszczenia. Choćby wspomniani święci, to jest dowód ewidentny na to, że życie jest, bo ci święci przychodzą, ci święci czynią znaki. Czy za pośrednictwem tych świętych mamy ogromną ilość cudów. Ci święci proklamowani tacy jako święci na ołtarzach, zanim zostali ogłoszeni błogosławionymi czy świętymi, przez ich pośrednictwo dokonały się wyraźne znaki, cuda uzdrowień najczęściej. Czyli to są jasne znaki, ewidentne znaki, że życie po śmierci istnieje. Druga rzecz, wszystkie objawienia świętych, których jest mnóstwo w życiu. Jeśli się czyta na przykład choćby tylko dzienniczek siostry Faustyny, to ileż ona miała spotkań z duszami, czy ze świętymi, czy z innymi osobami, które ją prosiły o szczególną modlitwę, bo bardzo cierpią w tym okresie przejściowym, który nazywamy czyśćcem, czyli przygotowaniem do świętości, proszących ją o szczególną modlitwę, bo cierpią, nie mogą się dostać do Pana Boga jeszcze, bo jeszcze to życie ich było takie, a nie inne. Mamy przecież wszystkie objawienia Matki Bożej. No gdyby nie było życia po śmierci, to nie byłoby tego wszystkiego. I Fatima, i Lourdes, i można tu wymieniać, na całym świecie są te objawienia. A więc to wszystko jest na potwierdzenie prawdy, że życie po śmierci jest. I że ten cmentarz, na którym my idziemy, on staje się takim pytaniem i wezwaniem do naszego serca. Co z twoim życiem będzie? Jest to pytanie, które w jakiś sposób Bóg kieruje. To jest też taka forma, że Bóg delikatnie pyta, czy zastanawiasz się nad twoim życiem, czy rzeczywiście to, co robisz, jest jakimś takim zadatkiem na życie wieczne. Oczywiście, że zbawić się można też człowiek, który jest w innej wierze, bo ziarna prawdy są w innych wiarach też, w innych wyznaniach, religiach. Oczywiście w chrześcijaństwie mamy pełnię objawienia w Jezusie Chrystusie i jest o wiele łatwiej. A tam trzeba jednak tej dłuższej drogi i większego wysiłku, żeby mieć to zbawienie. Ale Pan Bóg ma swoje drogi zbawienia każdego człowieka oczywiście, nie? Dlatego mówię, cmentarz jest ważny, żebyśmy chodzili, żebyśmy sobie tam stawiali pytania i pytania o tą osobę, która tam jest w tym grobie, czy ona się zbawiła, czy nie zbawiła. To jest taka zachęta Boża do tego, byśmy podjęli głębszą refleksję na temat naszego życia i na temat życia po śmierci.
I teraz, żebyśmy sobie uporządkowali te dwa dni, dzień pierwszy listopada, dzień wszystkich świętych i ten drugi dzień, który jest poświęcony wszystkim wiernym zmarłym, jak należy tutaj kłaść akcent.
Ja bym to bardzo prosto powiedział, że święci, owszem, Dzień Wszystkich Świętych, Jezus dla świętych, którzy już są w obecności Pana Boga i tam przed Panem Bogiem. Dzień Wszystkich Zmarłych to ci, którzy zakończyli życie ziemskie i teraz są na tej drodze, procesie, nazwijmy, oczyszczania, przygotowania, zmierzającego właśnie do tego, żeby dotarli do Pana Boga i żeby stali się świętymi. Jest to dzień modlitwy, szczególnej modlitwy za wszystkich zmarłych, bo wiemy, że potrzeba tej modlitwy, bo nigdy nie jesteśmy pewni, czy to nasze życie było na tyle doskonałe, że zasłużyliśmy sobie na życie wieczne od razu, na radość wieczną, może lepiej będzie od razu. Czy też musimy przejść ten czas puryfikacji, oczyszczenia ze wszystkich naszych grzechów, słabości, a wiemy, że no nie jesteśmy doskonali. Tych słabości różnych jest pełno i grzechów jest pełno, a więc to trzeba w jakiś sposób odpokutować. Dlaczego odpokutować? Dlatego, że no jak w każdej innej rzeczy, tam gdzie jest przestępstwo, tam jest też i kara jakaś, czy zadośćuczynienie. I tak samo w życiu duchowym. Jest grzech, który wyrządza krzywdę, a więc zaciąga się jakieś kary. I ten czas potrzebny jest do oczyszczenia, tak zwanego oczyszczenia, czy przygotowania tej duszy na ostateczną radość wieczną. Także jest to ten czas modlitwy dla nas i my się modlimy. Bardzo często umierający proszą, módlcie się za nas. Ofiarujcie msze święte, ofiarujcie różaniec. Zresztą objawienia wszystkie bardzo często też były pod tym kątem. Matka Boża, chociażby w Fatimie, też mówiła, módlcie się zawsze, módlcie się o odpuszczenie grzechu wszystkim grzesznikom. To ten element akurat się pojawia praktycznie we wszystkich objawieniach Matki Bożej. Ale też wspomniana siostra Faustyna mówi bardzo jasno, że ci ludzie potrzebują. A nawet jeśli już nie potrzebują, to Pan Bóg tą modlitwę wykorzysta dla innych, dla dobra innych dusz. Dlatego zachęcam też do tej modlitwy, nawet zwykły Ojcze Nasz za zmarłych, czy Zdrowaś Mario, czy jakąś inną modlitwę, po to, żeby Pan Bóg jak najszybciej oczyścił ich i pozwolił im cieszyć się radością wieczną.
I zaraz wrócimy do naszej rozmowy z metropolitą gdańskim, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
A teraz chciałbym, byśmy porozmawiali o życiu i sprawach bieżących. Przypomnę, że naszym i Państwa gościem jest metropolita gdański, arcybiskup Tadeusz Wojda. Księże arcybiskupie, w Kościele Powszechnym trwa synod, również w Kościele Gdańskim. Jak ważny jest to etap i można powiedzieć, że już jesteśmy w drugiej połówce.
Tak, ja myślę, że jest to bardzo ważny synod, chociaż spotkał się on z pewną trudnością zrozumienia, czym ma być ten synod, bo to jest to inny synod niż wszystkie dotychczasowe. Dotychczasowe synody były osoby zapraszane do Rzymu na spotkania trzytygodniowe, był temat główny i teraz każdy miał tam powiedzmy 3-4 minuty na wypowiedzenie się, czyli wyrażenie swojego spostrzeżenia na dany temat. Potem to było wszystko zbierane i wychodził na koniec jakiś dokument. Tym razem papież zmienił metodologię tego. Mówi, ja nie tyle chcę napisać dokument, co chcę, żeby ten synod stał się taką przestrzenią spotkania świeckich i całego kościoła, kapłanów świeckich, żeby ten synod otworzył przestrzeń, czy zbudował większą świadomość odpowiedzialności wszystkich za Kościół, za przekaz dobrej nowiny innym, żeby ten synod stał się przestrzenią ożywienia wiary, ożywienia też modlitwy i przede wszystkim, żeby ten synod stworzył wspólnotę. I to zostało zasygnalizowane już na samym początku.
To dobrze, że papież właśnie taką formułę wybrał?
Ja myślę, że to jest nowość, dla nas może troszkę ciężka do zrozumienia, ale uważam, że bardzo ważne jest to, bo to nam pozwala wrócić w jakiś sposób do początków Kościoła. Bo tak Kościół się rodził właśnie. Był Jezus Chrystus, byli apostołowie, byli uczniowie, potem uczniowie uczniów, wszyscy tworzyli. To był Kościół, owszem, możemy nazwać uczniów apostołów, kapłanami. Potem pojawiły się jeszcze inne funkcje, diakoni, tacy czy inni. Ale to był jeden Kościół żywy, który wspólnie działał, wspólnie podejmował ewangelizację, wspólnie się karmił Słowem Bożym, wspólnie podejmował inicjatywy. I papież chce wrócić właśnie do tego.
Czy to znaczy, że odeszliśmy trochę od tego pierwotnego Kościoła?
Ja myślę, że możeśmy troszkę i odeszli, nawet tworząc najprzeróżniejsze struktury, lepsze czy gorsze. No, jest to zrozumiałe poniekąd, no bo żyjemy w świecie, który też zmienia swoje struktury i Kościół też musi w jakiś sposób funkcjonować w tym świecie. A więc no, struktury są też potrzebne. Zresztą od samego początku te struktury się też już pojawiały. Tylko, że czasem struktury powodują, że może instytucja skostnieć. I dlatego potrzeba tego zaczynu, potrzeba właśnie tej prowokacji w cudzysłowie po to, żeby te struktury troszkę znowu zmieniać i żeby one nie były zbyt skostniałe, bo jak są zbyt skostniałe, no to one przestają funkcjonować i staje się takim reliktem muzealnym troszeczkę, nie?
Czy ksiądz arcybiskup ma nadzieję, że ten synod rzeczywiście coś zmieni? Jakie wnioski można już w połowie drogi, również z perspektywy przyglądania się, jak rozwija się synod na terenie archidiecezji gdańskiej?
Nawet jeśli on może nie był doskonały, ten pierwszy etap, który był w diecezjach, to on już pokazał, że pojawiły się grupy. Myśmy też dużo skorzystali z tego, że w jakiś sposób mocniej żeśmy zobowiązali, żeby w każdej parafii były rady parafialne, duszpasterskie czy też ekonomiczne, żeby były częstsze spotkania, żeby wspólnie razem duszpasterze i świeccy podejmowali różne tematy, żeby dyskutowali na te tematy duszpasterskie i nie tylko. No właśnie o to chodzi. Żeby to nie było my i wy, żeby to nie było, że księża robią wszystko, bo księża są za wszystko odpowiedzialni. Nie o to chodzi, bo inaczej to w pewnym momencie się spostrzeżemy, że nie ma powołania i nie ma kto się zatroszczyć o Kościół. Dlatego potrzeba właśnie, żeby świeccy wszyscy razem tworzyli jedną wspólnotę. Żeby wszyscy się czuli odpowiedzialni, wszyscy podejmowali inicjatywy i wszyscy próbowali ten Kościół ewangelizować i jednocześnie głosić go.
I tak sobie myślę, że wspólnoty w różnych parafiach są bardzo różne. Ten Kościół jest różnorodny, on nie jest jednorodny, nie wszędzie jest tak samo, ale tam, gdzie jest wspólnota, o której ksiądz arcybiskup mówi, to wydaje mi się, że tam jest życie. Z tamtych parafii wychodzą również kapłani, siostry zakonne. Jeśli jest modlitwa o to, o powołania, to jest też jakiś efekt. Jeżeli tego nie ma, to tego efektu nie ma. Czy też chodzi o to, żeby ożywić właśnie i pokazać, że to ma sens, że modlitwa ma sens, że to zaangażowanie ma sens?
Kościół zawsze był różnorodny i zawsze dawał możliwość wszystkim. Nikogo nie wykluczał, wyklucza ideologię, ale nie wyklucza nigdy człowieka. Czasem mylimy ideologię z człowiekiem. Ideologia to jedna rzecz, znaczy znamy ideologię z chociażby XX wieku, wielkie ideologie, które narobiły wiele szkody, ale to jest inna rzecz. Natomiast człowieka nigdy, ani nawet największego grzesznika, nigdy Kościół nie zamknął mu drzwi. Dlatego potrzeba tym bardziej, żeby każdy się poczuł częścią żywą tego Kościoła. Żywą to znaczy modlącą się, żywą to znaczy karmiącą się Słowem Bożym, żywą to znaczy karmiącą się Eucharystią i sakramentami, żywą to znaczy biorącą odpowiedzialność za to dobro, które otrzymała ta wspólnota czy każdy człowiek, ale też, bo też Jezus mówił, idźcie i nauczajcie. Idźcie i nauczajcie, a więc idźcie i głoście, przekazujcie tę dobrą nowinę innym. Pokażcie swoim życiem, że właśnie można żyć pięknie Ewangelią, żyć przykazaniami i być naprawdę wspaniałymi ludźmi, chrześcijanami. I tutaj przychodzą mi na myśl słowa papieża Franciszka, który w Ewangelii Gaudium mówi tak: na tyle, na ile my przeżyjemy spotkanie z Jezusem, z Chrystusem, na tyle staniemy się ewangelizatorami, misjonarzami i tymi, którzy będą odpowiedzialni za ten Kościół. No piękne słowa, genialne słowa wprost. Jeśli my w parafii rzeczywiście żyjemy Jezusem Chrystusem, no to my będziemy wspaniałymi kapłanami, wspaniałymi świeckimi, wspaniałymi lekarzami, wspaniałymi pielęgniarkami, pracownikami w każdej firmie, z sumieniem uformowanym, z sumieniem, które jest wyczulone na dobro przede wszystkim. I to jest właśnie piękne chrześcijaństwo. To, co zawsze pociągało innych, to ta miłość do tego, co się robi, odpowiedzialność za to, co się robi i pragnij, żeby to robić dobrze, bo to służy dobru wspólnemu.
2025 rok, za 2 lata, jubileusz stulecia diecezji gdańskiej. To jest też czas, w którym to ożywienie powinno nastąpić. Jak my jako świeccy, ale też wraz z kapłanami, powinniśmy się do tego przygotować. Jaki jest pomysł na to ożywienie, również w kontekście synodu, ale też właśnie tego wielkiego jubileuszu?
Czynimy powoli kroki, które właśnie ku temu zmierzają, te kroki mające na celu odnowę tych naszych wspólnot. I pierwszą taką ważną inicjatywą, którą podjęliśmy, która rozpocznie się już z pierwszą niedzielą Adwentu, to jest peregrynacja relikwii świętego Wojciecha. Dlaczegośmy rozpoczynamy od peregrynacji? Otóż robiliśmy szerokie konsultacje i tutaj właśnie znowu i świeckich kapłanów i innych, czy to mamy wziąć jakąś ikonę Matki Bożej tutaj, czy może jakieś relikwie, czy może relikwie świętego Krzyża nawet, czy coś. I większość wskazała na relikwie świętego Wojciecha, bo jest naszym patronem. I teraz rozpoczynając tą peregrynację, troszeczkę idąc za sugestią też papieża Franciszka, chcemy zrobić, żeby w każdej parafii były 4 dni takiego przygotowania do tych relikwii, do przyjęcia relikwii i przeżycia tej peregrynacji relikwii. Myśmy to nazwali trochę, używając słów papieża Franciszka, rabanem. Rabanem. Na czym polega ten raban? Polega na tym, że my nie chcemy narzucać parafii żadnego programu. Ale chcemy, żeby każda parafia, to znaczy pasterze razem z ludźmi, wypracowali jakiś program na te 4 dni. Program nie tylko, żeby siedzieć cały czas w kościele, nie, bo to jest owszem, trzeba też dla tych, którzy są w kościele, też te 4 dni mają nas otwierać na tych, których nie ma w kościele. Dlatego trzeba w tych 4 dniach też podjąć jakieś inicjatywy, czy jakiś koncert na przykład, czy jakaś nie wiem, piknik, czy jakąś inną rzecz. Coś, co w tej parafii może zafunkcjonować i coś, co może przyciągnąć też tych, którzy są z dala od Kościoła, czy może nie bardzo wierzą, może mają wątpliwości, może nie wiedzą, jak nawiązać kontakt z Kościołem, żeby ich zachęcić, żeby przyszli, żeby zobaczyli, że Kościół, że wiara to nie jest tylko bycie w kościele, modlenie się i nic więcej. Nie, to jest przepiękne bogactwo, to jest szeroka możliwość realizowania swojego życia. I tutaj będziemy potem prosić, żeby każdy właśnie z proboszczów nam przedstawił na 2 tygodnie wcześniej jakiś taki program, co chcą zrobić. Zostawiamy to do ich dyspozycji, do ich inwencji, aby to razem zrobili ze świeckimi. To jest to włączenie.
A no właśnie, bo ksiądz arcybiskup już zwrócił uwagę na to, że to ożywienie też synodalne jest związane z tym, żeby zaangażować świeckich, żeby zaangażować rady parafialne, żeby stworzyć pewne struktury, które są strukturami w kościele, tylko nazwać je bardzo konkretnie, żeby też wspierać się wzajemnie, bo w ostatnich dniach ja słyszałem też taką wypowiedź ekscelencji, który zwrócił uwagę na to, że w ostatnich latach kult patrona nieco przygasł, więc to może jest też jakaś prowokacja, ten raban przysłowiowy, o którym ksiądz arcybiskup mówi.
To prawda, że troszkę w ostatnich czasach, jak zresztą kult wszystkich świętych, troszkę przygasł, troszkę pandemia się do tego przyczyniła, a przecież no, to jest nasz główny patron. To właśnie święty Wojciech w 997 roku przyniósł tutaj wiarę. W Gdańsku ochrzcił sporą grupę pierwszych wiernych. Potem niedaleko od Gdańska został zamęczony, zabity. Złożył swoje życie w ofierze. Przyszedł aż z Pragi. Podjął wielką wyprawę misyjną. i dlatego jest ojcem naszej wiary, możemy powiedzieć, jest u fundamentów naszej wiary.
I są piękne też miejsca, w których te symboliczne miejsca, które mówią o świętym Wojciechu. Nie mówię o wzgórzu świętego Wojciecha, przepięknym. Zachęcam Państwa do tego, żebyście odwiedzili to miejsce, ale jest wiele, po których
oczywiście
wędrował.
I mamy w Świbnie, mamy sanktuarium świętego Wojciecha i mamy tu w Katedrze Oliwskiej relikwie świętego Wojciecha. Są inne kościoły, które noszą tytuł świętego Wojciecha, więc tych możliwości mamy sporo. I dlatego zachęcamy i chcemy, żeby właśnie ten Wojciech stał się na nowo żywy i żeby na nowo jakoś tak ożył w naszej świadomości. Dlatego cały szereg jeszcze innych inicjatyw będzie i jakieś tam foldery, jakieś małe publikacje. Chodzi o to, żeby się wszyscy zapoznali trochę ze świętym Wojciechem. I będą na przykład teraz, żeby tak szerzej tego Wojciecha zaprezentować, będą roraty. W tym roku poświęcone świętemu Wojciechowi, tak jak pod inne lata, roraty były w oparciu o jakieś figury Starego Testamentu. W tym roku będzie o świętym Wojciechu. Wzięliśmy pod uwagę drzwi gnieźnieńskie, gdzie są sceny życia Wojciecha. Zostały pięknie, profesjonalnie rozpracowane, przygotowane wszystko z pieśniami, z hymnem do świętego Wojciecha. I te roraty będą też wykorzystane w przyszłym roku, też na roraty te teksty w troszkę innej formie. Także na różne sposoby próbujemy, żeby ten Wojciech ożył nam.
Będziemy do tego na pewno jeszcze wracać. Ekscelencjo, wiem, że ksiądz arcybiskup spieszy się też na groby, bo też musi przecież odwiedzić. Także dziękuję serdecznie za tę refleksję nad świętością, ale też nad tym, co nas czeka w najbliższym czasie. I tak jak powiedziałem, będziemy do tego wracać, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję i zachęcam wszystkich, żeby się nie bali uczestniczyć w tych naszych inicjatywach duszpasterskich i nie tylko. Nie chodzi o to, żeby kogoś zniewalać, ale komuś pokazać piękno życia.
A zachęcał metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.